Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność już po dłuższej przerwie gościć się na kanale. Za mną jest pani dr Karolina Zielińska, program izraelski Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry.
O Izraelu rozmawialiśmy na tym kanale zwykle w wątkach politycznych, bliskowschodnich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jaki potencjał energetyczny też w kontekście współpracy z Europą właśnie ma Izrael. Może tak pytanie na początek, jeżeli chodzi o ten miks energetyczny, jakby podstawę. Co stanowi podstawę polityki energetycznej dzisiaj tego kraju?
W tej chwili nie ma takiej jednej bardzo wyraźnej podstawy, to znaczy te źródła energii dla Izraela są dosyć dywersyfikowane. Gaz to prawie 40%, ropa 37%, tak? Niewiele mniej niż gaz tak naprawdę, węgiel 20% i kilka procent, niewiele na pewno poniżej potencjału źródła odnawialne. W tym ogólnym bilansie energetycznym, tak? Izraelowi, tak jak każdemu państwu, zależy na dywersyfikacji źródeł, dywersyfikacji kierunków, bezpieczeństwo energetyczne, prawda? To jest taki ten banał, który przekłada się w Izraelu na politykę energetyczną, która patrząc tak długoterminowo jest czymś zupełnie nowym w historii tego państwa, które do tej pory przez dekady było uzależnione całkowicie od zewnętrznych źródeł, musiało wszystkie źródła energii importować, natomiast od 20 lat właśnie widzimy to, że po pierwsze ma swój własny gaz, po drugie rozwój źródeł odnawialnych to też jest coś, co mogą rozwijać, choć na razie nie robią tego może na taką skalę, na jaką powinni. I w tej chwili ten gaz właśnie, który jest własny, nieimportowany, mimo że na razie jeszcze nie jest tym dominującym źródłem energii w tym ogólnym bilansie, on już jest dominującym źródłem energii, jeśli chodzi o produkcję prądu. I tutaj faktycznie widać, że ta polityka energetyczna Izraela bardzo idzie w tą stronę, żeby przynajmniej jeśli chodzi o produkcję prądu, to zrezygnować z węgla zupełnie do 2025 roku. On w tej chwili stanowi 20% źródło 20% prądu, który jest produkowany w Izraelu. Gaz stanowi 70%, odnawialne źródła 10%. Więc tendencja jest taka, żeby wyeliminować ten węgiel, przestawić się jak najbardziej na gaz, który jest własny, w międzyczasie rozwijając też źródła odnawialne.
Wspomniała pani doktor o tych odnawialnych źródłach, że Izrael mógłby wykorzystywać je bardziej, to znaczy jakie możliwości w takim razie ma, a czego nie wykorzystuje?
Izrael ma przede wszystkim możliwości, jeśli chodzi o produkcję energii słonecznej, dlatego że jeśli chodzi o energię czy wiatrową, czy produkcję w hydroelektrowniach, no tutaj kwestie jakby potencjału takiego wynikającego ze środowiska naturalnego, no są bardzo ograniczone, bardzo ograniczony jest ten potencjał. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ten potencjał jest dużo większy. Natomiast jest bardzo dużo takich, powiedziałbym, strukturalnych przeszkód związanych przede wszystkim z, po pierwsze, biurokracją, a po drugie z infrastrukturą, która jest niedostosowana do tego, żeby przyjmować większą ilość energii elektrycznej produkowanej właśnie ze słońca. Cała masa przeszkód takich związanych z tym, że w Izraelu jest mało miejsca tak naprawdę, żeby budować elektrownie słoneczne. Można by na wszystkich dachach na przykład takie panele postawić, ale to jest dosyć długi proces, dosyć kosztowny, właśnie też związany z tym, że infrastruktura jest do tego niedostosowana. Więc wydaje się, że mimo że w ostatnim roku pewien postęp tutaj nastąpił, pojawiła się jakaś taka wola polityczna, żeby faktycznie reformować i kwestie prawne, i kwestie infrastrukturalne w tą stronę, żeby tej energii więcej produkować, to ciężko stwierdzić, kiedy faktycznie nastąpi taki przełom, który sprawiłby, że Izrael ten swój potencjał wykorzysta.
Wróćmy zatem do gazu. Rozumiem, że tego gazu Izrael ma tak dużo, że mógłby się nim dzielić, tudzież właśnie spojrzeć w stronę Europy, która tego produktu dzisiaj bardzo potrzebuje.
Tak, Izrael produkuje własny gaz ze złóż na Morzu Śródziemnym. Ma dwa główne złoża, które w tej chwili już działają, to jest złoże Lewiatan i złoże Tamar. One w sumie produkują prawie 20 miliardów metrów sześciennych gazu, przy czym trochę ponad połowa z tego jest zużywana na potrzeby wewnętrzne, natomiast reszta może być i jest eksportowana. Ten potencjał będzie rósł, dlatego że w tym roku we wrześniu planowane jest uruchomienie wydobycia z kolejnego złoża, ze złoża Karisz. W związku z czym tutaj, mimo że potrzeby wewnętrzne Izraela też rosną, to jednak pojawi się taki potencjał, żeby jeszcze więcej eksportować, w tym do Europy.
Europa, rozumiem, tego gazu chce. Czy na jakim etapie dzisiaj właściwie są rozmowy i pytanie, co jest tym głównym hamulcowym tego jeszcze procesu?
Więc w tej chwili są dosyć zaawansowane rozmowy. Podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Unią Europejską, Izraelem a Egiptem. I tu jest od razu odpowiedź właśnie też na pytanie o to, co jest hamulcowym. No otóż problem jest taki, że nawet w momencie, kiedy Izrael już wydobędzie większą ilość gazu, którą chciałby sprzedać, jest problem, jak go przetransportować. Którędy, jaką infrastrukturą. I tutaj jest problem. Izrael nie ma własnych skrapralni gazu i raczej ich nie wybuduje ze względu na to, że ma dosyć krótki odcinek wybrzeża, w większości już dawno zabudowany, i społeczeństwo bardzo niechętne do budowania takich instalacji wzdłuż wybrzeża. Więc pierwszą opcją są instalacje skraplające już na morzu, i to jest jedna rzecz rozważana właśnie przez koncern Chevron, który jest operatorem złoża Lewiatan, żeby właśnie taką platformę przy tym złożu na pełnym morzu postawić. Natomiast druga opcja to jest wykorzystanie szlaków, które już w tej chwili są wykorzystywane do eksportu izraelskiego gazu do Egiptu, i wykorzystanie infrastruktury, która już jest w Egipcie i działa w Egipcie, jeśli chodzi o skrapranie gazu. Więc właśnie to trójstronne porozumienie z Unią Europejską zakłada, że w momencie, kiedy Izrael będzie miał kolejne nadwyżki gazu, będzie je sprzedawał Egiptowi, który z kolei będzie ten gaz skraplał i wysyłał do Europy. To jest bardzo, powiedziałabym, ogólne, ramowe porozumienie, ale na poziomie takim roboczym działają grupy, które zajmują się tym, żeby przekuć go faktycznie w realną sprzedaż gazu do Europy. I też wydaje się, że koncerny, które są zaangażowane w cały ten proces, bardzo mocno prą do tego, żeby zwiększać wydobycie i żeby móc ten eksport właśnie przez skraplarnie w Egipcie promować.
Rozumiem, że sytuacja geopolityczna, sytuacja międzynarodowa na Bliskim Wschodzie pozwala na to, żeby Izrael tutaj współpracował w tym obszarze z Egiptem. Izraelowi to kompletnie nie przeszkadza.
Jak najbardziej Izraelowi wręcz zależy na tym, żeby cementować relacje ze swoim otoczeniem międzynarodowym, z państwami arabskimi. Te relacje z Egiptem pod tym względem się bardzo w ostatnich latach poprawiły. Trwają prace też właśnie wsparte i przez Unię Europejską, i przez koncern Chevron, żeby zbudować dodatkowy rurociąg, który będzie między pustynią Synaj a Półwyspem Negewskim łączył sieci gazowe Egiptu i Izraela, po to, żeby właśnie jeszcze zwiększyć ten potencjał eksportowy. Więc jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Chodzi o cementowanie relacji i to. W dużej mierze można powiedzieć, że od początku Izrael tą swoją politykę eksportu gazu właśnie trochę projektował pod tym kątem, żeby wykorzystać ten gaz do cementowania relacji bardziej niż do ewentualnego na przykład zarobku.
Rozumiem wszystko też pod czujnym amerykańskim okiem, bo to też jest ten projekt, który rzeczywiście bije same interesy rosyjskie.
Tak, na pewno Rosji to się nie podoba. Tutaj co prawda nie mówimy o ilościach gazu, które by jakoś radykalnie zmieniały sytuację geopolityczną. Absolutnie nie. No, mówimy o kilku miliardach sześciennych gazu, które w tym najbliższym półroczu byłyby eksportowane docelowo w ciągu najbliższego roku, pod warunkiem właśnie zrealizowania pewnych jeszcze warunków infrastrukturalnych, może 10, tak? Podczas kiedy Europa z Rosji importowała 140 do tej pory rocznie. To nie zmienia bardzo radykalnie sytuacji, ale zdecydowanie w momencie, kiedy Europa potrzebuje tego gazu, potrzebuje go na już, chce się uniezależnić od Rosji, no ma to wymiar polityczny niewątpliwie. Wsparcie amerykańskie jest tutaj bardzo ważne. Zwłaszcza, że też koncerny amerykańskie są zaangażowane na Morzu Śródziemnym.
Czy wiemy coś na temat reakcji strony rosyjskiej właśnie na te projekty energetyczne Izraela? To też oczywiście wpisuje się w rytm ogólnego pytania na temat no, poziomu nastrojów w ramach relacji izraelsko-rosyjskich.
Wprost takiej reakcji nie było. Wprost takiej reakcji nie było. Można domniemywać, tak? I są pewne spekulacje analityków czy dziennikarzy na temat tego, czy to ostatnie pogorszenie w relacjach Izraela z Rosją nie miało między innymi właśnie związku z kwestiami gazowymi. Są to daleko idące spekulacje. W tej chwili na przykład jutro ma być rozprawa przed sądem w Moskwie, która no, w dużej mierze może nie zdelegalizuje, ale uniemożliwi działania agencji żydowskiej w Rosji, czyli agencji, która zajmuje się ułatwianiem imigracji Żydów rosyjskich do Izraela. Jest to bardzo duży politycznie temat w Izraelu. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest kwestia tego, że złoże Karisz, właśnie to złoże, które da Izraelowi te nadwyżki, ono jest tuż przy granicy z Libanem. A z kolei w Libanie bardzo silna jest organizacja Hezbollah, powiązana bardzo blisko z Iranem, ale też coraz bardziej powiązana z Rosją. I ta organizacja w momencie, kiedy Izrael rozwijał to złoże, coraz bardziej eskalowała taką retorykę, że nie pozwoli Izraelowi na to, żeby wydobycie z tego złoża się rozpoczęło, że będzie tam, wysłała tam drony, groziła, że będzie ostrzeliwać to złoże rakietami. Więc też jest kwestia właśnie w tej chwili bardzo newralgiczna tego, czy do września uda się uzgodnić między Izraelem a Libanem przy właśnie pośrednictwie amerykańskim, chociaż jakieś ramowe porozumienie, które pozwoli czy wytyczyć granicę morską, czy też porozumieć się co do tego, co do zasady, które złoża są czyje, tak żeby właśnie tutaj rozbroić tą bombę, która niestety nad całą sprawą tyka i no, pewne tutaj wątki rosyjskie są, tak? Ja nie mogę przesądzać, czy na ile one są, na ile są pośrednie, na ile bezpośrednie, natomiast takie spekulacje się pojawiły.
Dzisiaj na temat gazu, polityki energetycznej Izraela, która pewnie oczywiście też jest wykorzystywana politycznie, o czym się nieraz przekonaliśmy, dr Karolina Zielińska, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.